Czyta Reda Haddad.
Don Kichot, rozdział 14, który przynosi rozpaczliwe wiersze zmarłego pasterza i powiada o wielu niespodzianych rzeczach. Pieśń rozpaczy. Ponieważ chcesz okrutna, aby ludzka mowa w każdym świata zakątku jawnie dogłosiła, że nieużyte serce w piersiach twoich żyje, niech do jęków podobne staną się me słowa, niech mi furia użyczy swej wściekłości siła, aby głos mój się zmącił i brzmiał przeraźliwie, nim na mego cierpienia tak wydajnej niwie z mękiej krwi posiewu bujne zejdą plony, a głos, co twoje czyny podaje na jaśnie, przejdzie w szloch lub na ustach skona bezhałaśnie. Nim tedy u stóp twoich padnę umęczony, nakłoń ucha i słuchaj miast wdzięcznej piosenki, tych skarg bijących w niebo jak piekielne jęki, skarg dobytych z mej piersi, przybytku goryczy, przez spazm bólu wieszczący o mym płonnym trudzie i o krzywdach doznanych, których nikt nie zliczy. Ryczenie lwów i dzikich wilków straszne wycie i jadowity syk węża, co łuskę odmienia. Przeraźne głosy bestii, monstrów i potworów, wieszcze kruków, krakanie na niebie z błękicie. Huraganów skowyty, wichrów zawodzenia, lecące skroś wzburzonych nad ziemią przestworów. Gniew byka, ranionego szpadą matadorów, owdowiałych gołębi tęskliwe gruchanie. Śmiech zwiastuna nieszczęścia, smutnego puszczyka. Jęk skargi, co tenary ciemne wskroś przenika, gdzie orszak potępieńców wieczne ma mieszkanie. Wszystkie te ryki, wycia, skargi i lamenty na dnie duszy się wiążą w jakiś hymn przeklęty, który zmysł przeraża i krew w żyłach ścina. Niech męka ma okrutne światu się objawi w nowych słowach, jak nowa boleści kraina. Tych hymnów potępieńczych nie niosą w świat fale ni złote piaski tagu. Echem im nie wtórzą w słynnym gaiku Betis oliwkowe drzewa. Na szczytach skał samotnie rozbrzmiewają żale, lub też w głębi abisów, gdzie słów moich burzą, martwy język czeredy potępieńców śpiewa. W jarach, gdzie mrok na słońce ustawnie się gniewa, w pustyniach niedeptanych nigdy stopą ludzi, wśród jadowitych bestii, które piją wody z bagnistych łożysk Nilu. Wśród martwej przyrody, co się nigdy na słońca promień nie obudzi, rozgłosi się ma boleść, niesiona przez echa. I tylko ta w cierpieniu będzie mi pociecha, że niezwykłą okrutność twą na całym świecie poznają. Niech przynajmniej to w zysku odniosę, nim mnie śmierć niezbłagana z tego świata zmiecie. Wzgarda duszę zabija, cierpliwość znachodzi kres, gdy podejrzenie w duszę się zakrada. Z większą siłą niż wzgarda zazdrość nas uśmierca. Jakże ciężko dzień za dniem w tęsknocie przechodzi, jakże resztka nadziei walczy na dnie serca z przeznaczeniem, któremu na imię zagłada. Pewna, nieunikniona, jak tylko śmierć blada, a przecież ja, o dziwo, jeszcze ciągle żywię, poniechany, samotny, zrozpaczon, wzgardzony, wiedząc, że przeciw śmierci nie znajdę obrony, że serce jeno wzgardą karmisz litościwie. Wśród tych wszystkich udręczeń wzrok mój ani razu nie ujrzał nigdy w mrokach nadziei obrazu. Już nawet z rozpaczą nie staram się o to, by ścigać te mamidła. Gdy u kresu stanę, przysięgam, że nadzieję pożegnam z ochotą, czyliż nam wolno wierzyć i drżeć jednocześnie przed nieszczęściem. Wszak bardziej na miejscu jest trwoga niż nadzieja. Czyż mogę, gdy zazdrość straszliwa przed wzrokiem moim staje, zamknąć oczy we śnie, by nie patrzeć, choć każda duszy rana sroga na ten widok się jątrzy, pali i rozrywa, któż oczu nie otworzy, gdy nielitościwa fortuna gorzką zmianę mu przynosi w darze. A wówczas jasna prawda kłamstwem się nazywa, kłamstwo prawdą się staje, a szczęścia ogniwa targają brzydkie złości, kłamstwa i potwarze. O zazdrości tyranko w Amora krainie, skuj te ręce łańcuchem, niech mi wzgarda ninie, mocny stryczek ukręci i rzuci na szyję. Lecz oto nawet pamięć zazdrości i wzgardy zatarł ból, wśród którego ustawicznie żyje. Dzisiaj umieram, trwając w niepoprawnym błędzie i nie czekam, aż pierzchną fantazji mamidła, aż uderzy mnie szczęścia radosna nowina. Do celu dojdzie każdy, kto przed się iść będzie,
wolną stanie się dusza, której pęta skrzydła amor i pod swe jarzmo niezbłagane zgina. Mówię, że jej niepamięć jest to moja wina, że nad duszą i ciałem sprawiedliwie rządzi nieprzyjaciółka moja i tyranka sroga, że próżno swe krzywdy winie tego Boga, który władzę sprawując nigdy nie pobłądzi. Żywiąc takie mniemania, wezmę strych do ręki, by przyspieszyć kres bólu i doczesnej męki. Przez pasterkę sprawionej sercu nielitośnie zginę, nie myśląc o tym, czy na moim grobie laur lub palma pamięci kiedykolwiek wzrośnie. Obłędne myśli twoje wiodą do zatraty, wyrok twój jawny dla mnie, mam zejść w śmierć ciemnie, udręczony tym życiem, co karmi goryczą. Spójrz, jak rany otwarte, jak krwi mej szkarłaty, płomienią się radością, co powstała we mnie na myśl, że wkrótce śmierci stanę się zdobyczą. Jeżeli w tę wyroczną chwilę tajemniczą zasłużę, by z swych oczu promieniste nieba powlokły się mgłą i smutkiem schmurzyły, nie czyń tak, obojętnie zejdę do mogiły, kłamliwej twej litości wcale mi nie trzeba. Przeciwnie, niech swój uśmiech jawnie światu głosi, że się cieszysz, gdy dla cię ktoś dziś śmierć odnosi. Lecz prawda niepotrzebne daje napomnienia, wszak całe szczęście twoje na tym się zasadza, by ujrzeć jak najprędzej kres mego istnienia. Czas już wielki. Niech z głębi piekła się wychynie tantal ze swoją siecią. Niech Syzyf przybywa, obarczony ciężarem olbrzymich kamieni. Tytus zjawi się z sępem, Egon w tej godzinie niech dalej toczy koło, a Parka straszliwa na chwilę w swej ustawnej pracy się nie leni. Niech wszyscy tchną mi w serce żar swoich płomieni i głosem przyciszonym smutne nucą pienia. Hymn należny nieszczęsnym, którym nawet truchła odmówiono na ciało. Niech ta pieśń ogłuchła jękiem bije o piekieł posępne sklepienia. Groźny strażnik pod ziemi o potrójnej twarzy, w kręgu monstrów wypełzłych z piekieł korytarzy, zaśpiewa pieśń boleści. Kochanek bez duszy o żaden pogrzebowy obrząd nie prosi. Żadnym bardziej od pieśniowej się nie wzruszy. Nie traf się biedna pieśni, że sama na świecie zostajesz po mojej śmierci, jak sieroce dziecię. Jeśli zaś z mym nieszczęściem jej szczęśliwość wzrośnie, wiecznie smutki zachowaj, aby nawet w grobie jęk twej skargi i bólu rozbrzmiewał żałośnie.
Wiersze te dosyć dobrym słuchaczom się wydały, chociaż ów, który je czytał, rzekł, że nie bardzo się to wszystko zgadza z tym, co on słyszał o przystojności i piękności Marceli. Chrystozom uskarża się w tej pieśni na podejrzenie zazdrości, co wszak przyczynić by się mogło uszczerbku dobrej sławie Marceli. Na to Ambroży, który znał najskrytsze myśli swego przyjaciela, odparł: abyście, panie, w błędne nie popadli mniemanie, wiedzcie, że gdy nieszczęśnik ową pieśń układał, oddalił się dobrowolnie od Marceli, aby doświadczyć, czy rozłąka zwykłe wrażenie na nim sprawi. A ponieważ kochanka, gdy on tylko od przedmiotu miłości swej się oddali, wszystko udręcza i trwogą napawa, tak i tedy Chryzostomem owładła zazdrość, na niczym nieugruntowana i niesłusznie podejrzenia trapić go poczęły. Przyjmijcie więc, panie, za prawdę to, co powszechnie mówią o dobroci Marceli. Jest ona okrutna, wzgardliwa i pyszna nieco, ale nawet zawiść na cnocie jej żadnych skaz się nie doszuka. Wywody Ambrożego zadowoliły Vivalda, który sięgał już po drugi zwitek papieru od ognia ocalony, aby go przeczytać, gdy nagle wstrzymał się, ujrzawszy czarowne zjawisko. Na szczycie skały, u stóp, której kopano grób, ukazała się pasterka Marcela, tak piękna, że jej piękność nawet sławę piękności przewyższała. Ci, którzy jej dotychczas nie widzieli, patrzyli na nią w milczeniu i z osłupieniem. Ludzie zaś, już z kolei widokiem oswojeni, nie mniej od tamtych zdumieni byli. Zaledwie Ambroży ją ujrzał, zawołał popędliwie gniewnym głosem: czego tu szukasz, okrutny bazyliszku tych gór? Pewnie chcesz obaczyć, czy rany tego nieszczęśliwego, który przez twe okrucieństwo życie postradał, nową krwią w twej przytomności spłyną? Może przybywasz, aby chełpić się przed nami z przerażających skutków swego postępku? Może chcesz patrzeć z góry, jak patrzył nieludzki okrutnik Neron, obejmując litosnym spojrzeniem płonący Rzym? Pragniesz trącić nogą te zewłok cielesny, jak to uczyniła z trupem ojca niewdzięczna córka Targuina? No mów tam, po coś tu przyszła i czego jeszcze żądasz, wiedząc, że Chryzostom zawsze ci był posłuszny. Teraz, kiedy go już nie stało, postaram się o to, aby ci wszyscy, którzy jego przyjaciółmi się mienią, nadal posłuszeństwo ci okazywali. Nie przybyłam tutaj, Ambroży, dla żadnego z tych względów, któreście wymienili.
ale dla swojej obrony, aby wszyscy, którzy mnie tu krzywd swoich mienią sprawczynią i ośmierć Chryzostoma mnie obwiniają, poznali, że są w błędzie. I dlatego też proszę wszystkich tu przytomnych, aby mi trochę uwagi swej użyczyli. Nie zabiorę dużo czasu, ani zbytnio nad tym przedmiotem szerzyć się nie będę, chcąc ludziom mądrym całą prawdę przedłożyć. Mówicie, że niebo łaskawe tyle przydało mi urody, iż nie można mnie widzieć, aby nie być przynaglonym do miłości i że tej konieczności obronić się nie można. Ja zaś winna jestem pokochać was za to, że mi miłość swoją oświadczacie. Rozumiem przez rozsądek, którym Bóg mnie obdarzył, że wszystko co piękne wielką przyjemność sprawia. Nie pojmuję jednak, dlaczego ten, co jest kochany, musi zaraz wzajemnością odpłacać temu, który kocha. Może się łatwo przytrafić, że uwielbiciel piękności szpetnym człowiekiem się okaże, a przez to raczej wzgardy godnym. Zaliżbyście mu słuszność przyznali, gdyby rzekł: kocham cię, ponieważ jesteś piękna, ty zaś musisz mnie także miłować, chociaż szpetny jestem. A choćby i kształtowność z obu stron była jednaka, wcale nie idzie za tym, żeby skłonności jednakowe być miały. Najcudniejsze wdzięki, które oczy radują, jeszcze serca w niewolę nie biorą i miłością natknąć go nie mogą. Jeśli by każda piękność miłość powodowała, hołdując ludzkie serca, cóż by to było na świecie, jak nie dziwne pomieszanie pragnień, które by z klubów swoich wyszły, nie wiedząc gdzie i kiedy mają się zastanowić. A jako, że liczba pięknych rzeczy jest nieskończona, takoż i pragnienia nieskończone by były. I jeżeli prawdą jest to, co słyszałam, że miłość winna być niepodzielna, z wolnego wyboru płynąca i wszelkiego przymusu zbyta, czyż rzecz słuszna wymagać, abym swoją wolę nagięła, nie mając ku temu innych powodów, jak ten, że wy mnie swym afektem darzycie? Powiedzcie mi proszę, czy słusznie mogłabym się żalić na brak waszej miłości, gdyby niebo miast piękną brzydką mnie uczyniło? A do tego, jeżeli mam cokolwiek urody, zaliż ja sama sobie wybierałam, czy też odebrałam ją tylko z niebios łaskawości. Trudno winić żmiję za ufiat, który dało jej przyrodzenie i którym zabija. Trudno także przeklinać mnie za moją piękność. Uroda kobiety, co w swej przystojności strzeże, jest jak ogień płonący w oddal, albo jak ostrze szpady. Ogień parzy, zaś szpada rani dopiero wówczas, kiedy się do niej człowiek przybliży. Cześć i cnota to ducha ozdoby, bez których ciało, choćby i piękne było, takim wydawać się nie może. Jeżeli tedy przystojność jest jedną z tych cnót ozdobnych dla ciała i duszy, czyż miałaby ją tracić ta, co dla swojej piękności jest miłowana, aby zadość uczynić pragnieniom człowieka, który wszystkich wysiłków i wybiegów używa, chcąc ją przystojności pozbawić? Urodziłam się wolna, choć za się żyć na osobności wybrałam tych gór Ustronia. Urodziłam się wolna, chcąc za się żyć na osobności wybrałam tych gór Ustronia. Góry i drzewa są mymi towarzyszami. Przezrocze wody tych strumyczków za zwierciadła mi służą. Lasom i wodom powierzam myśli i piękność im swoją oddaję. Jestem dalekim ogniem i szpadą, który ciosu nie zada. Tych, którzy na mój widok potracili głowy i zakochali się we mnie, wywiodłam z błędu mymi słowami. A jeśli jeszcze pragnienia ich próżną nadzieją się sycą, to zważywszy na to, że ani cienia przychylności żadnemu z nich nie okazałam, powiedzieć można, iż to raczej upór ich zabija, nie moje okrucieństwo. Jeśli staracie się mnie przekonać, że zamysły ich na poczciwości były ugruntowane i że winnam im była wzajemnością odpowiedzieć, to rzeknę wam, że gdy Chryzostom w tym samym miejscu, gdzie teraz grób grzebią, odkrył mi swoją wolę, ja mu odparłam, że wzięłam to przecie, aby żyć w wiecznej samotności i oddać naturze wszystko, co od niej otrzymała, gdy już szczątki mojej doczesnej piękności ziemi powierzone zostaną. Jeżeli mimo tego ostrzeżenia trwał przy swoim i chciał na tę nawałność puszczać bez nadziei, zaliż można się dziwić, że zatonął w odmęcie swego szaleństwa? Gdybym go zwodziła pięknymi słówkami, postępek mój na srogą naganę by zasługiwał. Gdybym go za się ukontentowała, postąpiłabym wbrew moim dojrzałym postanowieniom i intencjom. Upierał się, chociaż go przestrzegałem, rozpaczał, chociażbym go nie nienawidziła. Powiedzcież teraz, czy jest przyczyna, aby mnie winę jego nieszczęścia przypisywać? Niech się uskarża ten, kto oszukany został, niechże rozpacza człowiek nadzieją omylony, niech ten, którego wybrałam i przygarnęłam ufność we mnie pokłada i ze szczęścia się swego chełpi, ale niechże nie mówią, że kogokolwiek zwieść chciałam. Wara nazywać mnie okrutnicą i morderczynią. Dotychczas, dzięki niebu, przeznaczenie moje nie chciała, bym pokochała. Próżno też oczekiwać, że ta miłość z wyboru się zrodzi. Niechże ta przestroga posłuży wszystkim tym, którzy o moje względy się ubiegają, chcąc mnie dla siebie zdobyć i niech wiedzą, że jeśli kto śladem Chryzostoma zejdzie z tego świata, nie zazdrość i nie nieszczęście go zabiją. Kto nie kocha, nie może niczyjej zazdrości powodować, zaś rozczarowań swych nie można odniesioną wzgardą nazywać. Ci, którzy zowią mnie bazyliszkiem i dziką bestią, niech uciekają ode mnie jak od niebezpiecznego zła. Kto mnie za niewdzięcznicę poczytuje, niechże mi nie służy. Kto za dziwaczkę, niechaj mnie nie zna. Kto za okrutnicę, niech w moją drogę nie wchodzi. Gdyż ta dzika bestia, ten bazyliszek, ta okrutnica i niewdzięcznica nie chce nikogo znać, nikomu służyć, ani w niczyje tropy wchodzić. Jeżeli Chryzostoma do śmierci jego pragnienia i niecierpliwość przynagliły, dlaczego oskarżać mnie za moją wstrzemięźliwość, przystojność i namysł dojrzały? Tutaj w otoczeniu przyrody zachowuję moją czystość i spokojność. Mamże się jej wyzbywać dlatego, że ktoś chce, abym żyła w towarzystwie ludzi? Posiadam, jak wiecie, swoje własne bogactwa i nie pożądam bogactw innych. Stan mój jest wolny. Nie chcę iść pod jarzmo, nie chcę kochać ani nienawidzieć nikogo. Nikogo nie oszukuję, za nikim się nie ubiegam, z nikogo się nie wydważam, z nikim nie przestaję. Przystojna rozmowa z pasterkami pochodzącymi z okolicznych wiosek i starania o trzodę czas mi wypełniają. Pragnienia moje nie przechodzą granic tych gór, a jeśli myśl dalej wybierze, to tylko po to, aby piękność nieba podziwiać. Jest to krok, który stawia dusza, dążąc do swojej pierwotnej siedziby. Rzekł Żyto, nie chciała już czekać na odpowiedź. Jeno obróciła się plecami i zaszyła się w gęsty bór, który rósł w pobliżu, zostawiając wszystkich w głębokim podziwie nad jej rozsądkiem i pięknością. Kilku kochanków, ranionych strzałą jej promienistego spojrzenia, chciało biec za nią, nie zważając na oświadczenie, które przed chwilą słyszeli. Gdy Don Quixote to ujrzał, zdało mu się, że nadarza się szczęśliwa sposobność do okazania obowiązków rycerskich, które także na obronie dziewczyny się zasadzają. Położył przeto dłoń na rękojeści szpady i zawołał donośnym głosem. Niech nikt, jakkolwiek byłby kondycji stanu, nie waży się prześladować pięknej Marceli, jeżeli nie chce się narazić na furię mego gniewu. Dowiodła jasną i wystarczającą racją, że nie ponosi żadnej winy za śmierć Chryzostoma i oznajmiła, jak daleka jest od okazania przychylności zamiarom kochanków. Zamiast uganiać się za nią i prześladować ją, mieć ją trza w należytej czci i zachowaniu, gdyż może ona jedna tylko w tak czystych chęciach na świecie żyje. Bądź to na skutek pogróżek Don Quixota, bądź też dlatego, że Ambroży prosił pasterzów, aby dokończyli ostatnie przysługi jego przyjacielowi. Dość, że nikt się z miejsca nie ruszył, dopóki nie spalono papierów i przy oznakach ogólnej żałości ciała do grobu nie złożono. Przywalono grób ogromnym kamieniem, ale tylko czasowo, gdyż Ambroży oświadczył, że każe przygotować płytę grobową, na której takie epitafium wyryte będzie. Leżą tu prochy i kości kochanka pasterza owiec. Drogą nieszczęsnej miłości zbłądził na śmierci manowiec. Umarł, odtrącon ze wzgardą, przez miłą mu okrutnicę. Tak wszystko władza swą twardą, amor przywodzi na nicę. Później zasypywano grób mnóstwem kwiatów i przybrano go zielonymi gałęziami. Pasterze, wyraziwszy Ambrożemu słowa ubolewania, pożegnali się z nim. Vivaldo i jego towarzysz także pożegnali Ambrożego. Don Quixote oświadczył wiele grzeczności pasterzom i podróżnym, którzy namawiali go, aby udał się z nimi do Sewilli, gdyż tam na każdej ulicy i w każdym kącie można spotkać przygód co niemiara. Don Quixote podziękował im za rady i chęci, które się ku jemu dobru ściągały i odparł, że teraz nie chce, a nawet nie może do Sewilli jechać, gdyż musi przedtem oczyścić te góry z różnych łotrzyków i rabusiów, od których się tu, jak słyszał, roi. Podróżni, widząc jego stałe przedsięwzięcie, nie chcieli go już o nic natrętnie nagabywać. Pożegnali się z nim przeto i ruszyli w dalszą drogę, w czasie której mogli się dowoli zabawiać rozmową o Marceli, Chryzostomie i o szaleństwach Don Quixota. Rycerz nasz umyślił odszukać pasterkę, aby ofiarować jej wszystkie swoje usługi. Ale rzeczy wzięły obrót całkiem inny niż myślał, jak o tym ta prawdziwa historia powiada, której części wtóra w tym miejscu i koniec swój znajduje.
Czyta Reda Haddad.